Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura, poranek, tuż po ósmej. Witamy serdecznie, zgodnie z obietnicą, gość w studiu Radia Kraków Kultura, Ewa Augustyniak. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Drodzy Państwo, dzisiaj będzie bardzo dużo fotografii w tej pierwszej godzinie naszego spotkania, choć nie tylko, bo tutaj chciałem też porozmawiać trochę o Akademii Górniczo-Hutniczej z humanistycznego punktu widzenia, bo pani Ewo jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego tej uczelni.
Tak, mamy ten wydział już ponad 20 lat.
Ale to jest ciekawe, bo wydział już utworzony ponad 20 lat temu, a niektórzy jak słyszą, że pracuje na AGH, na Wydziale Humanistycznym, to dzisiaj przecierają oczy ze zdumienia.
Tak, są jeszcze takie osoby, ale to już coraz mniej, myślę.
O Wydziale Humanistycznym AGH też bym chciał z panią porozmawiać, ale to może trochę później, bo pretekstem do naszego spotkania był wernisaż wystawy Portrety Afryki, Senegalczycy. Wernisaż odbył się 14 dnia października, ale wystawa cały czas jest do obejrzenia.
Tak, do końca miesiąca jeszcze będzie na Kanoniczej 1. Można oglądać.
Galeria Sztuki A1.
Serdecznie, tak.
Fotografia to pasja?
No, na pewno. Fotografia to już od dawna i chyba najbardziej właśnie portrety. Bo zaczynałam może od architektury, jakieś krajobrazy, ale teraz zostałam przy tych portretach, bo wydaje mi się, że ludzie są po prostu tak ciekawi i są tak różni, każdy jeden z osobna. Po prostu każdy ma swoje jakieś wnętrze, które ewentualnie udaje mi się ukazać albo chociaż troszeczkę przybliżyć.
Ale to jest trudne, bo fotografia portretowa, czy ludzie, czy taka reporterska, tak, jest niebywale trudna. Jednak architekturę się nieco łatwiej fotografuje.
Tak, architektura jest w miejscu, nie rusza się i nie ucieka, o tak bym powiedziała. Ale ja myślę, że tak najłatwiej to jest dotrzeć do wszystkich przez uśmiech. To znaczy, ja się nie kryję, nie jestem paparazzi.
Nie ma pani obiektywu wielkiego?
Mam czasami duży obiektyw, ale w związku z tym wszyscy to widzą, że to jest wielki aparat. Teraz wszyscy robią telefonami komórkowymi, więc jak ja idę z tym moim wielkim aparatem, to wszyscy to widzą, ja się nie ukrywam i się do wszystkich uśmiecham. I oni wiedzą, że ja ich lubię, że ja chcę im zrobić zdjęcie, ponieważ uważam, że są interesujący. Oni się czasami krygują, czasami się wstydzą, czasami uważają, że są brzydcy, a dla mnie oni właśnie są piękni, bo są ciekawi, bo każdy jeden ma jakąś swoją historię, albo jest ciekawie ubrany, albo ma te zmarszczki, które pokazują, jak dużo już przeżył. I ja zawsze do nich podchodzę z uśmiechem i na moich zdjęciach oni często się patrzą prosto w obiektyw i widać, że oni wiedzą, że ja ich fotografuję i się z tego cieszą.
Często odmawiają?
Czasami odmawiają, tak, czasami uciekają, ale ja wtedy się nigdy nie narzucam. To znaczy uważam, że jeżeli ktoś nie chce być fotografowany, to jest oczywiście absolutnie jego prawo i wtedy na pewno nie robię tych zdjęć. Natomiast, no, zwłaszcza w Afryce, bo w Afryce pokutuje taki przesąd i ja to widzę, że w niektórych krajach bardziej, że jeżeli się kogoś fotografuje, to kradnie się jego duszę. Tam jest animizm i tam są rzeczy, które dla nas nie zawsze są zrozumiałe. To wtedy na pewno nie robię tych zdjęć, bo nie chcę nikomu sprawiać przykrości.
Rozmawia pani wcześniej z ludźmi, czy tylko pyta?
Ja tylko się uśmiecham. Trudno jest się dorozumieć,
często
bo oni nie mówią,
tak,
po angielsku ani po francusku, tylko mówią w swoim własnym języku jakimś, więc to wszystko jest body language. To jest na zasadzie, oni wiedzą, czy chcesz, żebym ci zrobiła zdjęcie, a i jeżeli tylko nie mówią, że nie, no najczęściej się uśmiechają i się cieszą z tego.
Twarze Afryki, portrety Afryki, Senegal. Senegal to jest miejsce, które sobie pani marzyła wcześniej?
No, ja dużo podróżuję, także byłam już w wielu krajach i tak Senegal pomyślałam sobie, że tam jeszcze nie byłam. Jakby tak przybliżyć, to jakby patrzeć, to jest zachodnie wybrzeże Afryki. Czyli to nie jest tak jak Kenia, Tanzania, gdzie są wielkie hotele dla białych turystów z klimatyzacją. To jest zachód, jakby tak spojrzeć, najpierw Maroko, potem Mauretania i później Senegal z Gambią w środku, a potem Guinea-Bissau. I to są takie kraje, które no już tutaj nie są takie mocno cywilizowane. Białych jest bardzo mało i w związku z tym są bardzo ciekawe też dla mnie.
Chociaż Senegalczycy cały czas kontakty z Francuzami.
No, oni jako kolonia francuska to oczywiście mieli. No, ale niestety mieli też niewolnictwo, które jakby spojrzeć, że Zanzibar jest taką bramą dla wywozu niewolników ze wschodu Afryki, to z zachodu to jest właśnie Senegal, wyspa Gorę, którą można zwiedzać i taki niezbyt miły akcent naszej cywilizacji.
Tak, którego się powinniśmy wstydzić jednak.
No, zdecydowanie, zdecydowanie tak.
I dobrze, że coraz częściej mówi się o tych czasach w krajach, które miały kolonie, to jednak tak. Zmienia się troszkę optyka i zmienia się narracja w stosunku do tego, co przedstawiciele tych krajów robili przed laty właśnie w koloniach. Holendrzy zaczynają inaczej na to patrzeć, Francuzi i tak dalej, i tak dalej. I dobrze, i to jest bardzo dobry kierunek, wydaje mi się. Dużo pani szuka, idąc ulicą, czy fotografuje pani wszystko, co jest?
To jest bardzo różnie. Czasami idę i po prostu, co spojrzę na człowieka,
to jest ciekawość wielka.
Ciekawy. Ale fajnie jest też zaglądnąć w jakieś takie uliczki mniejsze. No, kilka zdjęć takich jest zrobionych. Właśnie taki chłopiec, który pokazuje mi swoje małże, które złowił. To było tak, że ja siedziałam na wybrzeżu, no tam Ocean Atlantycki i chciałam zrobić zdjęcie rybaka, który zarzucał sieć. I to jest tak, że nie trzeba nawet mieć łodzi, żeby łowić ryby, ale to jest bardzo trudne. I robiłam to zdjęcie pół godziny. W końcu nie ma tego zdjęcia na wystawie. Natomiast przyszedł do mnie właśnie ten poławiacz pereł i z taką radością pokazał mi, co on właśnie złowił. Więc ja od razu mu zdjęcie. On jest cały mokry. Jeszcze widać, że właśnie wyszedł z tej wody. No i tak powstało.
Że nurkował czy coś, tak. Opisy i zdjęcie dla pani jest ważne, czy bez opisu?
W ogóle bez opisu, ponieważ uważam, że zdjęcie musi mówić samo za siebie. Ja czasami oczywiście na wernisażu opowiadam o tych zdjęciach, żeby coś dodać, ale to te tytuły nie wydają mi się potrzebne, także nie ma żadnych tytułów.
Senegal spełnił pani oczekiwania?
Och, na pewno. Było pięknie tam. Wspaniali ludzie, kolorowo ubrani. Wszyscy noszą toboły. Tak jak w Kenii się poluje na kogoś, kto ma na głowie jakiś taki tobołek, to tam po prostu wszyscy, kobiety, mężczyźni noszą swoje rzeczy na głowach. No jest zupełnie inaczej.
Ale ta przygoda...
I nie ma klimatyzacji.
No tak, ale ta przygoda z Senegalem, z Afryką, to nie pierwsze spotkanie właśnie z czarnym lądem, pani.
Nie, byłam w kilku jeszcze innych krajach, tam Kenia, Tanzania, może też Namibia, Zimbabwe, Maroko, no w kilku, a jeszcze jest kilka takich, do których bym pojechała, tak.
Co jest na tej liście?
Na pewno RPA, bo to jest trochę inaczej. Natomiast Afryka się niesamowicie zmienia i to jest naprawdę smutne, ponieważ jak byłam 15 lat temu w Afryce, to ona była taka afrykańska i trochę taka, jak jeszcze jest w Senegalu. A teraz... Wchodzą Chińczycy, budują wielkie lotniska czy jakieś dworce, lotniska, budują
drogi.
Autostrady, drogi. Jak się jedzie drogą, to widać w Kenii na przykład, to widać reklamy po chińsku. No i to się wtedy wydaje, czy my jesteśmy w Chinach, czy my jesteśmy w Afryce. I wchodzi ta cywilizacja, taka nie najlepsza może.
Mhm, ale może dobrze, że wchodzi cywilizacja.
No, dobrze, że są dobre drogi, bo to rzeczywiście w Afryce bardzo potrzebne. Ale wolałabym, żeby Afryka może była bardziej afrykańska niż chińska.
No jasne, ale to Chińczycy mają duże możliwości i dużą chęć inwestycji. Na Czarnym Lądzie też miałem taką przygodę, że właściwie widziałem, jak w Etiopii powstają droga za drogą budowane przez Chińczyków, bo oni po prostu tam przychodzą i to robią w zamian za coś, co później stamtąd będą chcieli wyciągnąć. Ale to też jest jakby rozmowa na zupełnie inne spotkanie. Afryka to jest to miejsce, bo pani była w Japonii, widziałem zdjęcia z Japonii. To jest też niebywale interesująca
Japonia
lokalizacja.
Japonia jest super, ponieważ to jest właściwie chyba jedyny kraj, gdzie jak pojechałam tam, to okazało się, że Japończycy wcale nie traktują nas tak jak mniej więcej wszyscy inni na świecie. O, biały człowiek, który ma swoją cywilizację. Oni mają swoją cywilizację, którą uważają za lepszą niż nasza. I to się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Przy czym są równocześnie bardzo skromni, bardzo uprzejmi i bardzo ciekawi przez to.
I kultura jest niebywale piękna.
Niesłychana. Tak.
Czego pani szuka w podróżach? Oprócz zdjęć.
Oprócz zdjęć. Bardzo lubię przyrodę. Także dlatego Afryka, tam safari, te rzeczy, podwodna fotografia, to są moje klimaty. Natomiast no, kulturę i taką inność, którą no, Europę poznałam, naszą cywilizację tak mniej więcej. I tu nagle wchodzi taki animizm u Senegalczyków. No tam w ogóle nie wolno mi się nawet było zbliżać do tych miejsc, takich kultu, bo jeszcze na dodatek jestem kobietą, więc to zupełnie już tam nie pasuje, ale widziałam takie wierzenia naprawdę, o których my byśmy nie pomyśleli, że ktoś może w ten sposób myśleć, tak, że duch zawładnął, że szaman uleczy. No, jest inaczej.
I to połączenie tak naprawdę z chrześcijaństwem, które tam jest obecne w tej części Afryki i z tymi religiami i wierzeniami miejscowymi jest czymś bardzo, ale to bardzo charakterystyczne. A myśląc o podróżach, ma pani marzenia podróżnicze?
No tak, Antarktyda.
Jednak.
Ale spokojnie, zbieram pieniądze. Trochę mi zajdzie pewnie. A poza tym, nie, no wszystkie kraje są interesujące. Dla mnie wszystkie. Ameryka Południowa również.
Mhm. Myśląc o podróżach, lubi pani wtedy zagłębiać się w jakieś takie okolice, które są niedostrzegane przez turystów zazwyczaj, gdzieś w boczne uliczki?
Takie są ciekawsze, bo jak się siedzi w hotelu, to znaczy ja tak nie jeżdżę, żeby tam leżeć na plaży albo siedzieć w hotelu. Wszystkie hotele oczywiście są takie same, więc to żadna frajda. Natomiast jak się pojedzie do takiego Senegalu, to tam każdy hotel jest inny. Mieszkaliśmy w domku na Baobabie, gdzie na samej górze był jeden pokoik, później był tylko taras niżej tego drzewa, a na samym dole była łazienka z bieżącą wodą, co już jest fajnie. Natomiast mieszkaliśmy też w takim hotelu, który nie miał klimatyzacji oczywiście, ale był typowo pokolonialny, z takimi otwieranymi drzwiami na Ocean Atlantycki i ta bryza mogła wchodzić. Na suficie miał taki wiatr, trakt, jak sprzed 100 laty, który mielił to powietrze, a z drugiej strony miał drzwi na taras, gdzie rosło takie wielkie drzewo mangowe i państwo powiedzieli, że spokojnie możemy, tam nie było żadnych innych turystów, tylko my, ja z mężem i możemy sobie zbierać to mango prosto z tego drzewa, więc takie klimaty są po prostu rewelacyjne. Albo właśnie jakieś zatoki, gdzie jak się idzie długo na spacer, to można zobaczyć wielki statek, który jest remontowany na piasku, czyli bez stoczni, bez jakichś wielkich udogodnień, a jednak oni jakoś wyciągnęli tą wielką łódź i remontują po prostu w taki tradycyjny sposób. Jak się chodzi swoimi ścieżkami, to takie rzeczy można zobaczyć.
Niejednokrotnie pewnie osoby, które panią słuchały, pytały o bezpieczeństwo. Czy to jest...
Znaczy, tak.
Aspekt, który...
Bo trzeba być trochę odważnym, bo jak się nie jest odważnym, to rzeczywiście dużo mniej się zobaczy. Byliśmy w Senegalu, jak była pandemia. No tam są dwa respiratory na cały kraj. Więc rzeczywiście było trochę tak, że jakbyśmy zachorowali, to trudno powiedzieć, czy udałoby się wrócić do Polski. Bo to jest inna kultura. Tam życie ludzkie nie jest aż tak ważne jak u nas. I ludzie są przyzwyczajeni, że jak ktoś zachoruje, to umrze i tak to po prostu bywa. Natomiast no, nie jeżdżę do krajów, które z natury są związane z jakimś terroryzmem albo w których toczy się wojna, w których jest niebezpiecznie. Tak jak Gwinea-Bissau, już tam są takie zamieszki, że nie chcieliśmy tam jechać. Także no tak staram się, mam dzieci, męża. Tak?
Warto
o
wrócić.
Męża, właśnie mąż bardzo mnie wspiera, bardzo dziękuję. Zawsze w moich wszystkich pasjach jeździ ze mną. I też pomaga we wszystkim, także muszę.
A mąż został zarażony pasją fotografowania?
Myślę,
czy
że
nosi aparat?
Mąż nosi kamerę. Bo jest taki podział, jeżeli mąż robi filmy z naszych wypraw. Natomiast no też fotografuję, bo też można, ale jednak jak się robi film, to już nie ma tak dużo czasu na zdjęcia, więc zdjęcia to ja. Ale czasami też filmuję oczywiście, żeby było z dwóch stron.
Jasne. Przyniosła pani biżuterię.
Tak, to jest...
Dwie bransoletki. Znaczy, przed chwilą miała pani na ręce.
Tak, ale nie chciałam tu szeleścić, tak, dlatego zdjęłam.
A biżuteria to jest też element garderoby kobiecej, no, która panią fascynuje.
No,
i nie tylko, tak, żeby kupować.
Tak, no robię biżuterię srebrną. Posiadłam taką umiejętność i w tej biżuterii najbardziej pokazuję przyrodę. To znaczy dla mnie przyroda jest tak piękna. Każdy jeden liść na drzewie, a drzewo ma tam tysiące tych liści i jest po prostu przepiękny. I ten złoty podział, który występuje w przyrodzie, taki naturalny, to on właśnie mnie fascynuje. Także ja w srebrze, tak, srebrze liście, trawy, kwiaty i później robię z tego biżuterię.
Widziałem na filmiku. Proszę powiedzieć, jak się robi biżuterię, broszkę powiedzmy, w kształcie liścia.
No, to jest taka nowoczesna technika, którą wymyślili Japończycy. Oni są świetni w recyklingu i z fotografią to ma tyle wspólnego, że wykorzystują to srebro, które jest w dawnych kliszach fotograficznych. Pobierają go i robią z tego taki rodzaj plasteliny albo farby, którą bardzo łatwo jest właśnie modelować. Czyli znajduję sobie taki prawdziwy liść i go maluję albo pokrywam go taką plastelinką i potem go wypalam. Przy czym właśnie łatwe jest to, że to nie muszą być takie wysokie temperatury. Czyli kilkaset stopni wystarczy, żeby to srebro wypalić. I to jest srebro wtedy próby takiej 999, czyli bardzo dużo srebra w tym stopie i właściwie jest trochę bardziej miękkie niż to, które my mamy 925, takie klasyczne. No, lubię to robić oczywiście.
Można
fajne
gdzieś,
rzeczy powstają.
Można gdzieś w internecie zobaczyć pani pracę?
Już nie. Kiedyś się bawiłam właśnie w taką sprzedaż, ale teraz już porzuciłam to. Robię tylko dla znajomych albo dla siebie.
Fotografowanie, od tego wyszliśmy dzisiaj. Oprócz tego, że pani fotografuje, oprócz tego, że pani jeździ i fotografuje, to też w pani historii była nauka fotografii innych.
Tak, bo studiowałam pedagogikę kulturalno-oświatową i tam mieliśmy również kursy dość długie związane z fotografią, więc trochę się nauczyłam tych rzeczy i później prowadziłam zajęcie na UJ-cie na studiach doktoranckich z podstaw fotografii, a potem na dziennikarstwie z fotografii prasowej.
A jaki pani ma stosunek do obecnie do fotografii? No bo kiedyś mieliśmy kliszę, tak? Mieliśmy film, gdzie tych klatek była ograniczona ilość i naprawdę myśleliśmy nad tym, co robimy. Dzisiaj czasami z lenistwa
wszystko.
Robimy wszystko.
Tak? A potem. No to jest kwestia wyboru, czyli jakby tak się zastanowić, kto jest dobrym fotografem. To kiedyś było tak, że dobry fotograf znajdywał te ujęcia i je robił na żywo, a teraz dobry fotograf może nawet robić bardzo dużo zdjęć, ale potrafi wybrać te ujęcia, które są. No musi je zrobić też dobre, bo jest też ktoś, kto zrobi mnóstwo zdjęć
i nie będzie tam nic
dobre, tak. Właśnie. Tak. Natomiast nie, no ja oczywiście zostałam wychowana na kliszy i dla mnie, jak miałam 5, musiałam na Grenlandii dokupować jeden film, bo się okazało, że jest tylu Inuitów do zrobienia, że zabrakło mi tych klatek. I myślę, Jezu, na Grenlandii przecież na pewno nie ma żadnego sklepu. Ale był jeden i był tam Kodak, no i kupiłam jeden film sobie dodatkowo, więc to były takie czasy. Teraz oczywiście to jest dla mnie piękne, że nie ma w ogóle żadnych ograniczeń ilościowych. Mogę robić dużo tych zdjęć, no ale i tak trzeba tak popatrzeć, żeby jakieś było dobre.
Skąd się wzięło podróżowanie?
Chyba moi rodzice jeździli ze mną po całej Europie, jak tylko mogli, no bo to był socjalizm, więc to bardziej były te kraje Jugosławia, Rumunia, Bułgaria, bo nigdzie na zachód nie mogliśmy pojechać. No i pokazywali mi te inne kultury, cerkiew, innych ludzi. To chyba
i gdzieś tam zakiełkowało.
Już, tak, tak. Zawsze to mnie fascynowało. Kraje inne i nie, przede wszystkim ludzie. Oczywiście kultura jest wspaniała, muzea są wspaniałe, dorobek tych cywilizacji innych jest świetny i to zawsze też przy okazji się zobaczy, bo trudno, żeby nie, ale nie sama tam plaża.
No jasne, i poznawanie innych kultur to troszkę nam spojrzenie zmienia
poszerza.
Na świat, poszerza. Wykłada pani, jest pani pracownikiem naukowym AGH, Wydziału Humanistycznego. To co wy tam robicie w takim razie?
Tak, dużo osób ciągle jeszcze pyta mnie, dlaczego humaniści na AGH? Ale myślę, że ponad 20 lat temu pan profesor Tadeusiewicz z panią profesor Świk, tacy ojciec i matka naszego wydziału, mieli świetną wizję tego, żeby przybliżyć też humanistykę wszystkim, którzy studiują na AGH, ale też, żeby zrobić taką humanistykę, która jest związana z technologią, bo jednak AGH słynie z technologii, zwłaszcza już teraz, coraz bardziej. I połączenie tego, co się współcześnie dzieje, patrz, internet, prawda, media społecznościowe, które są tak ważne, a równocześnie socjologii na przykład, kiedy robi się mnóstwo badań o ludziach, o ich sposobie życia, ale te badania robi się właśnie w internecie z wykorzystaniem przeróżnych cyfrowych narzędzi. Także w tą stronę myślę, żeby wykorzystać potencjał AGH, który jest tak naukowy, związany z naukami ścisłymi i równocześnie pokazać tą humanistykę też bardzo w sposób praktyczny, ponieważ nasi absolwenci mają bardzo duże możliwości pracy później, bo jest bardzo duży rynek dla tych osób, które z techniką mają coś wspólnego, a równocześnie mają takie podejście humanistyczne.
Ciężko, kiedyś się mówiło, że ciężko się jest dogadać humaniście ze ścisłowcem.
Już nie. Oczywiście różnie to bywa, ale właśnie chodzi o to, żeby być interdyscyplinarnym. Czyli nasi absolwenci mają podejście takie typowo humanistyczne, a równocześnie potrafią się posługiwać tymi nowymi technologiami. Są zafascynowani, tak jak wszyscy młodzi ludzie współcześnie, nowymi technologiami i potrafią się poruszać w tych dziedzinach.
Akademia Górniczo-Hutnicza to bez wątpienia miejsce, które warto polecać przyszłym studentom.
Na pewno, tak.
I niekoniecznie tylko matematyczne spojrzenie, czy fizyczne na sprawę, ale także humanistyczne, bo to są jednak dziedziny, które powinny współistnieć bez wątpienia, żeby budować lepszy świat.
Tak, świetna uczelnia i bardzo dobry wydział humanistyczny, który teraz naprawdę poziom tych studentów naszych jest tak wysoki, że no, konkurujemy z informatyką, jeśli chodzi o tą ilość punktów, którą muszą mieć nasi studenci, żeby się dostać. To są bardzo wysokie pułapy.
Jasne. A tymczasem zapraszamy na pani wystawę Portrety Afryki Senegalczycy do końca miesiąca Galeria Sztuki A1 na Kanoniczej 1 w Krakowie.
Bardzo serdecznie zapraszam.
Studenci fascynują się pani podróżami?
Moimi podróżami może nie. Ja wykładam pedagogikę i zarządzanie kulturą, więc o podróżach tak za dużo nie opowiadam.
Ale gdzieś tam się
ale
przemyca.
Fotografią, tak. Fotografią, bo tak. To są studenci kulturoznawstwa i oni często robią ze mną swoje własne wernisaże u nas w klubie profesora i mogą się wykazać swoimi zdjęciami.
Fotografują takimi smartfonami? Może lepszymi trochę?
Różnymi aparatami, ale to nie ma znaczenia, bo technika nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co człowiek ma w środku i co potrafi zobaczyć. Także takie pomyślenie, że nie robię dobrych zdjęć, bo jeszcze nie mam dobrego aparatu, to nie jest to, o co mi chodzi.
Jasne. Ewa Augustyniak była dzisiaj gościem Radia Kraków Kultura. Pani Ewo, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś będzie chciał wrócić do tej rozmowy, to proszę zajrzeć na stronę internetową Radia Kraków Kultura. Ta rozmowa już niebawem pojawi się tam w podcaście. Więc zapraszamy. A ja przypomnę, że poranek w Radiu Kraków Kultura do godziny 10:00.